Dzisiaj chciałbym przeczytać początek Biblii. Lubię czytać historię stworzenia do czasu potopu. Dużo się dzieje. I zawsze coś nowego. Może nie nowego, ale na pewno w jakiś sposób jakieś przemyślenia przychodzą. I dzisiaj przeczytam taki fragment i chciałbym. Czytając to, chciałbym, abyście, nie wiem, czy uda wam się, ale zauważyli pewną taką istotną rzecz. Nie będę wam chyba zadawał pytania najpierw, a później wam zadam pytanie i będzie to, podejrzewam, łatwiejsze. Drugi rozdział Księgi Mojżeszowej, drugi rozdział od 8 wersetu. Tak, pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, jest to ogród Eden. Od 8 wersetu do 9, te dwa wersety, a później troszeczkę dalej. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie, tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Szesnasty werset. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. I trzeci rozdział, od pierwszego wersetu. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, i rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im i obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Do tego miejsca ja kiedyś czytałem dalej, gdzie jesteś, Adamie. Gdy czytałem ten fragment, czy zauważyliście coś takiego istotnego? Czy można zobaczyć coś istotnego? Proszę? Jak? No, ale nie, tam jeszcze taka jest jedna, taka.
Pan inaczej zupełnie ujął to, co Pan Bóg powiedział sobie: my, a potem inaczej w ogóle powtórzył.
Też. Ewa inaczej mówi, bo nie wolno się dotykać nawet, prawda? Tam Ewa później mówi. Ale jest takie coś takiego. Ja wiem, że to jest. Kto usłyszał ten zakaz od Boga, że nie wolno jeść drzewa, proszę? A Ewa? No właśnie, nie? I teraz można byłoby. Ewa nie usłyszała. Czyli, jak nie usłyszała? Proszę? Czyli jest niewinna, prawda? Można tak sobie, nie? Wiem, że są tacy, którzy szukają pewnych takich niuansów i się. Nie to chcę, naprawdę to nie to. Aczkolwiek. Prawdą jest, znaczy wynika tak z Biblii, że Ewa nie słyszała jakby z ust Boga, bynajmniej nie jest to powiedziane w tym fragmencie ani w późniejszym. Nie ma nigdzie coś, co by potwierdzało, że Ewa słyszała, lub coś, co by zaprzeczało, że Ewa tego nie słyszała. Ale czy Ewa nie słyszała, czy Ewa nie widziała? A skąd wiedziała? Nie sądzę. Bóg jest Bogiem wszelkiego porządku. Bóg jest bardzo dokładny, prawda? Czy Bóg by sobie pozwolił na taką rzecz, że przeoczyłby pewną istotną, bardzo istotną rzecz, czyli grzech pierwszych ludzi, że nie powiedział i to spowodowało, że Ewa zgrzeszyła? Czyż Bóg by takiej rzeczy nie wiedział o takiej rzeczy? To nie był pierwszy dzień Adama i Ewy w raju, prawda? Nie wiemy dokładnie, ile oni w raju przebywali. Ale kiedy tak Kali też zadałem takie pytanie. to nie będzie moim takim, ale jest to, prawda? Ale teraz chcę, nie sądzę, nie wierzę, o tak powiem, nie wierzę, żeby Bóg przeoczył coś takiego. Wierzycie w to? Że mógłby Bóg przeoczyć? To nie był pierwszy dzień od razu, kiedy szatan przyszedł do Ewy i ją kusił. No to nie tylko do Ewy i do Adama. Adam też był obecny w tym. Na pewno Bóg jest Bogiem porządku i Bóg o wszystkim wie i Bóg wiedział, że coś takiego się stanie, prawda? Nie wiedział Bóg? Wiedział. Jeżeli wiedział, że my się urodzimy, że ja się urodzę, prawda? Nie wiem, na pewno wie, czy ja umrę, ale może doczekamy przyjścia. Ale Bóg o tym wie, to jeżeli o tym Bóg wiedział i o pewnych rzeczach wiedział, to czyż nie wiedział o tym, że Ewa coś takiego zrobi? Wiedział. I czyż Bóg nie zatroszczył się o to, aby osobiście Ewa usłyszała od niego to, co usłyszał Adam? No niemożliwe, żeby nie było tak, żeby Bóg... I można byłoby wyciągać wnioski, Ewa mogła i skusiła Adama i mamy, i zobaczcie, co się dzieje. Nie, na pewno Bóg też Ewie o tym powiedział. Na pewno. Na pewno Bóg... Przekonany jestem. On nie raz, nie dwa przechadzał się, on miał społeczność. Bóg miał społeczność z człowiekiem w raju. Nie wiemy, jaki to był długi okres. Ile byli oni w raju? Nie ma tego, nawet jak tego liczyliśmy, nie ma, bo to jest dopiero później, zaczyna się jakby ten czas już, kiedy oni już są, kiedy się urodził i synowie się rodzą i tak dalej. A tam nie wiemy, jak długo oni przebywali. Ale na pewno na tyle długo, że Bóg miał czas i na pewno wykorzystał ten czas i Ewie też to powiedział. A być może nawet nieraz się pytali. On mogli się nawet zapytać. Człowiek ma tą naturę. Mógł Adam tylko przekazać Ewie. I Ewa mogła się, Boże, czy rzeczywiście? Na pewno. To jest zakaz. Jedyna rzecz. Człowieka, pewne, że jak jest jedna rzecz, taki jakiś zakaz, to człowiek się upewnia, prawda? Że czegoś mu tam nie wolno. Ile razy dzieci nasze, czy my jako... Coś tam się chciało, to potrafiliśmy po 5-6 razy. A czy na pewno nam nie wolno rodziców naszych? Człowiek ma tą naturę. I na pewno. Chociaż mówię, z tego wynika, tak? Jakby wynikało, że Ewa mogła nie usłyszeć, bo to nie jest napisane, ale na pewno słyszała. Na pewno Bóg to do Ewy powiedział. I kiedy zawsze tak czytam, ten lubię go czytać i zawsze mówię, no, dlaczego oni to zrobili? Może nie tyle dlaczego, tylko no, tak się musiało niestety stać. Taki człowiek jest, ma to i... Ale chciałbym taką jedną pewną rzecz, na pewną rzecz zwrócić uwagę. Kiedy szatan przychodzi i zaczyna kusić, i zaczyna poddawać wątpliwość Bożą prawdę, prawda? Szatan przyszedł i poddał wątpliwość to, co Bóg powiedział. Zasugerował, że Bóg skłamał, prawda? Prawda? Wynika z tego, że szatan, zadając takie pytanie, od razu podważa Boży autorytet, prawdomówność, jego wiarygodność. On podważył to. I Ewa już w tym momencie nie powinna była w ogóle dyskutować z szatanem. A Ewa podejmuje... Ja nie myślę, że na Ewie teraz będę tutaj się przejeżdżał, bo to kobieta. Nie, tylko Ewa, nie Adam, ale Ewa, to nie znaczy, że... Martusia, nie śmiej się. Naprawdę nie mam nic do kobiet. To jest jako człowiek tylko. Ale Ewa podejmuje dialog z szatanem. Zaczyna z nim rozmawiać, prawda? Zaczyna z nim rozmawiać. I już jest skazana na przegraną. Nie ma siły. Zaczynasz dyskutować z diabłem. Diabeł do ciebie przychodzi i mówi, obojętnie w jakich okolicznościach, Oczywiście mówimy, no diabeł do nas nic nie mówi. Jak nie mówi? Jak nie mówi? Jak dziób otwieramy, na, prawda, to co? Czy Bóg nam na to, Bóg powiedział, że możemy się drzeć na przykład, czy kłócić się, obrażać się? A my co? A my zaczynamy tłumaczyć się, prawda? My przed sobą najczęściej, nieraz już nie zdążymy może wytłumaczyć komuś, bo już czasu zabraknie, bo wtedy zapadnie cisza zupełna, taka grobowa. Już nie ma czasu na tłumaczenie, ale przed sobą my się tłumaczymy i mówi, nie ma tłumaczenia. To jest właśnie to, Ewa zaczęła dialog z szatanem. Zaczęła rozmawiać z diabłem i już była na stacji. Nie można, bo to jest rozmowa z diabłem. Diabeł zawsze będzie podważał wiarygodność Boga, prawda? Będzie podważał jego miłość, jego wierność, jego dobroć. Nie będzie? Będzie. On po to i on z tym przychodzi. Ty sobie właśnie tam pozwoliłeś na coś lub chcesz tam to, na coś sobie pozwolić, od razu się tłumaczysz z tego. I Ewa już na początku popełniła nieprawdopodobny błąd. Nie błąd. No tragiczny, no, w skutkach to, że zaczęła z nim rozmawiać. I oczywiście jest to, nie chcę tego jakoś w jakiś sposób interpretować, że ona mówi nawet o tym, że nawet Pan Bóg zakazał im dotykać się tego. Nie wiemy, bo że Bóg powiedział. Nie wiemy, ale to już zostawmy. Ale jest, to jest to, że zaczyna rozmawiać z diabłem. Człowiek, kiedy zaczyna rozmawiać z diabłem, nie ma, podejmujesz rozmowę i to już przegrywasz, dlatego że zaczynając rozmawiać, to już ty jakby jesteś tym sprzymierzeńcem, czy stajesz po tej samej stronie co diabeł, bo zaczynasz podważać kogo? Wiarygodność Boga, jego prawdomówność, prawda? Bo zaczynamy rozmawiać, no o i, prawda, nie ma. My nie możemy czegoś takiego robić, jako ludzie. Ewa ten błąd zrobiła. I to był jakby pierwszy krok, a może już, nie wiem, już dziesiąty, milowy krok do upadku, do tego, co się później stało. Zaczęła rozmawiać, a diabeł zaczął w perfidny sposób oskarżać Boga, prawda? Czy na pewno tak powiedział? A czy rzeczywiście umrzecie? Czyli co? Czyli dalej zarzuca jakby Bogu kłamstwo, prawda? Zarzucał i Ewa przyjmuje taki tok myślenia i dialogu z diabłem. Coś strasznego, prawda? Prawda? Ona świadomie to robi. Ale teraz wracam do nas. Czy my, Bóg mówi, Bóg do nich powiedział, nie wolno wam z tego drzewa jeść, bo pomrzecie. Bóg do nas mówi, nie wolno wam grzeszyć, nie grzeszcie, prawda? Mówi nam, tak, mówi, a my zaczynamy dyskutować, a my grzeszymy i zaczynamy jeszcze usprawiedliwiać się. Nie ma nic gorszego, jak usprawiedliwianie się. To też zrobił kto? Adam. Kiedy dałeś mi ją, prawda? Zrzucenie winy na Ewę. Po co mi ją dawałeś? Innymi słowy, prawda? Gdybyś mi nie dał, mnie na pewno by szatan chyba prawdopodobnie skusił. Na pewno by skusił. Bóg chciał dobrze dla Adama i chciał, żeby im było dobrze, aby się rozmnażali, aby tak jak nam jest napisane. Ale zobaczcie, jak Adam w taki sposób. Czyż Adam od Boga też usłyszał, to co Ewa usłyszała na pewno. I słyszał rozmowę Ewy z szatanem. I wiedział, co Ewa uczyniła. I też wziął. Ale to zwalenie winy na Ewę. Człowiek, jak często, czyż to nie jest natura, Adam, mówimy, Adam zwalał, prawda? Ewa, no, a to nie jesteśmy my? Czy nie widzicie w sobie Adama i Ewy? Nie widzimy, prawda? Nieraz mówimy, no, Adam i Ewa. Może gdybyśmy, ja bym był w rawie, tak sobie myślę, ta. Taki jest niestety człowiek. Taki jest człowiek. Zrzucanie winy, nieprzyznanie się do tego, co uczyniłem. To jest chyba jedno z najgorszych też naszych rzeczy. Że popełniamy błędy, grzeszymy i usprawiedliwiamy się. I mówimy, bo teściowa, bo synowa, bo szwagier, bo brat, bo żona, bo córka, bo ojciec, bo mama, prawda? Bo pies nawet, albo kot. I na wszystkich potrafimy nawet na myszkę być może niewinną zrzucić, bo. Czy nie robimy tak? To zrzucanie winy Tak teraz mi przyszło do głowy, kto rozmawiał jeszcze z szatanem? Czy jest jakaś jeszcze rozmowa oprócz Ewy z szatanem? Tylko Pan Jezus. Ale to była pierwsza i ostatnia rozmowa. I ona się musiała odbyć. Ale tam Pan Jezus automatycznie odrzuca, prawda? Ta rozmowa jest zupełnie inna. Zupełnie inna. Nikt później nie ma i myślę, że nigdy człowiek, nawet każda rozmowa do tego prowadzi. Do takiego niebezpiecznego stanu. Nie można rozmawiać. Nie można pozwolić na to, aby podważać Boży autorytet, Bożą prawdę. Ale pierwsi rodzice niestety to zrobili. I w jednej chwili, zobaczcie, jaka była piękna symbioza, taka harmonia w Edenie. I w jednej chwili przyszedł grzech, i w jednej chwili taki lew zaczął zabijać już inne zwierzątka, prawda? Prawda? Zobaczcie, cały porządek runął w jednej chwili. Jeden grzech spowodował, że przyszło przekleństwo na człowieka i na ziemię. W jednej chwili zobaczyli, że są nadzy. Zobaczyli już to. Ta harmonia między nimi, prawda? Przecież byli małżeństwem. I w jednej chwili zaczęli się siebie wstydzić. Oni zaczęli się... Wiem, jaki ich był stosunek do Boga. Zaczęli się bać. Jeden, jedyny grzech, ten pierwszy grzech, co spowodował? Wiele człowiek stracił, naprawdę wiele stracił, ale w Jezusie Chrystusie wszystko jakbyśmy odzyskali. Na pewno to nie jest Eden, i dzisiaj świat nie jest Edenem, ale jeżeli my żyjemy życiem uświęconym, jeżeli my nie podważamy, powiem, tej Bożej wiarygodności, jeżeli my zgrzeszymy, jeżeli my upadniemy, a nie zwalamy winy na innych, ale przychodzimy w pokorze przed Boży tron, pokutujemy z tego, przepraszamy Boga, czy jeżeli kogoś innego raziliśmy, mamy ten przywilej i mamy tą możliwość mieć tą harmonię z naszym Stwórcą. W Jezusie Chrystusie mamy to. Ale dalej grzech może nam to zakłócić. I grzech dalej zakłóca tą relację z Bogiem. Często mówimy, no to już nie będzie tak jak w Edenie, prawda? Myślę, że, no nie chciałbym powiedzieć, ale jeżeli człowiek stara się żyć naprawdę życiem świętym, życiem uświęconym, jeżeli stara się nie grzeszyć, Bóg daje mu tyle radości, tyle pokoju, że jest szczęśliwy ze wszystkiego. Nawet kiedy pójdzie na działkę i będzie wyrywał te chwasty, które pojawiają się po każdym deszczu, a nawet nie. Ale jeżeli będziesz miał społeczność z Bogiem, wierzę, bo Bóg daje, prawda? Bóg daje pocieszenie. Skoro ludzie w więzieniu, ostatnio chyba Waldoś miał to kazanie, nie wiem, tak? O apostołach, którzy byli, że mieli pokój, że mieli radość. Tak to ty miałeś, prawda? Znajdowali się w więzieniu. Piotr, czy jutro czekała już go śmierć, prawda? A czyż Piotr nie miał pokoju? Taka sytuacja. Młody człowiek i czeka go śmierć. My mamy wyniki badań zrobić jutro i już się tym niepokoimy, prawda? Prawda? I każdy na swój sposób to przeżywa. Już niepokój w nas wchodzi. A Piotr jutro miał usłyszeć wyrok i być straconym. Czy inni apostołowie, czy inni mężowie. A jednak nic nie zakłócało ich pokoju. Czyli mieli pokój, prawda? Nieprawdopodobnie wspaniały pokój i żywą relację z Bogiem. Lepszą relację z Bogiem, niż Adam i Ewa po zgrzeszeniu, prawda? Prawda? A nawet taką samą relację, a może nawet jeszcze większą, pomimo tego, że ta ziemia, czy grzech i był. Ale dziecko Boże ze swoim Stwórcą ma nieprawdopodobną, może mieć nieprawdopodobną relację. Wspaniałą relację. dałby Bóg, abyśmy dążyli do takiej relacji, bo ona jest możliwa. Głęboko wierzę, że ona jest możliwa, że możemy mieć taki pokój i taką żywą relację i tyle pokoju, tyle radości w swoim sercu, pomimo tego, co się dzieje. Dlatego, że Bóg to obiecał w Jezusie Chrystusie i Jezus powiedział, że jestem z wami, że macie wszystko, co jest potrzebne do życia w pobożności, do życia w radości, do życia w pokoju i w miłości. Amen.
Za świadectwa dziękuję Bogu, że mogliśmy ich słuchać i że znowu były świadectwa. Przypomniało mi się, że w zeszły czwartek też było sporo świadectw. Tak mi też podobało się świadectwo Krzysia i taka odważna modlitwa, żeby Bóg zabrał wszystko, co drogie, co przesłania Boga i miał tą świadomość, że może go kosztować to bardzo wiele. Ale jednak wolał, żeby nie stracić Boga, bo jest napisane, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. I kiedy tak szczerze to postawimy przed sobą nawet, to odpowiedź będzie w zasadzie jedna. Dla każdego, nawet takiego tak mocnego w wierze i dla takiego jeszcze może niedojrzałego. Ale jak tak szczerze przed Bogiem postawimy i rozstrzygniemy to, co jest lepsze? Co jest lepsze? Czy nie stracić nic z tego, co jest wieczne, z tej wieczności? No, a w zamian za to stracić wiele, wiele z tego życia. Czy też zachować coś z tego życia kosztem wieczności, czegoś tam w tej wieczności? To myślę, że tak szczerze postawione pytanie, to każdy da taką samą odpowiedź. Że nie warto niczego ograniczyć, co należy do wieczności. A z drugiej strony, że warto wszystko oddać, co należy do tego życia, by zyskać to, co wieczne. By nie stracić nic z tego, co wieczne. I to takie świadectwo, powiem to tak jak... I Krzysiu teraz mi się też wydaje, że lepiej wygląda duchowo, że w ogóle twarz ma inną. Dzisiaj żeśmy tak witali w domu, na pikniku byliśmy w niedzielę. Tak mi się wydaje, że jest inny, taki mocniejszy w Panu, taki uspokojony w środku, taki niesmutny właśnie, jak wiele, wiele miesięcy był smutny, w środku smutny. Nie wiemy, ile jeszcze będziemy żyć i jakie będzie to życie, w jakich to przyjdzie nam warunkach i z jakimi rzeczami. Może już będzie to bardzo krótko. Jak zakładając, że to będzie bardzo krótko, to czy taka strata jest stratą? Nawet strata zdrowia? Czy zabranie czegoś? Czy to jest strata, jeśli by to miało trwać tylko 2 lata? I koniec później, i do Pana? Nie. No a jeśli 20 lat, co za różnica? Byle nic nie stracić z tego, co wieczne. Piotr mówił o tym, by nie zaczynać rozmowy, dialogu z diabłem. I bardzo takie ciekawe to stwierdzenie, czy skojarzenie, że nie spotykamy na kartach Biblii, żeby ktoś rozmawiał z diabłem. Nikt się nie kwapił do tego, nie chciał z mężów bożych. Że faktycznie taka straszna przerwa, taka długa, w ogóle taka bezludzie takie, Tamta jedna rozmowa z diabłem i przez całe wieki nie mamy żadnego zapisu, aż do czasu, gdy Jezus musiał z nim rozmawiać, ale faktycznie całkiem inna rozmowa. To nie był dialog, to była walka i to był odpór. Od pierwszego słowa do ostatniego. Odpór, a nie dyskusja, a nie dialog. A czy diabeł w takim razie w ogóle rozmawia, próbuje rozmowy? Tak, tak, próbuje. Dzisiaj z nami też rozmawia. Tak samo jak z nią. A czy to prawda, że Bóg tak powiedział? A czy to prawda, że nakrycia głowy jak nic diabeł? A czy to prawda, że skromność? A czy to cokolwiek przychodzi, co chce podważyć naszą wiarę, czy Słowo Boże, to jest taka rozmowa z diabłem. To diabeł przychodzi z takimi pytaniami. A czy to prawda, że zbór jest ważny? Powiem, to jest 100% pytanie od diabła. Dialog z diabłem i zacznij. I wyjdzie, że nieważny. I zacznij z diabłem i wyjdzie, że nakrywać nie trzeba głów do modlitwy. I wszystko wyjdzie. Wszystko wyjdzie. Wszystko się ułoży. A tak naprawdę to przyjdzie to zwątpienie we wszystkich rzeczach i diabeł zwycięży. Tak jak tam zwyciężył w Eden. Zwyciężył i oszukał człowieka, bo człowiek nie jest na tyle bystry, żeby diabła przechytrzyć. Dlatego my napisane jest, żeby mamy dać diabłu odpór. Nie wdawać się właśnie w nim w rozmowę, ale dać mu odpór mocniej. Mocniej w wierze. Wierzę w Boga, wierzę w Boże Słowo. Jak jestem tutaj słaby, to nie dam mu odporu. Po prostu ulegnę tak, jak uległa Ewa. Jeśli nie jest mi drogie Boże Słowo, nie jest najważniejsze, to przegram z diabłem, bo nie będę mocny w wierze. Powiem, no myślę, że tak. Myślę, że to nie. Myślę, że to, że Bóg inaczej powiedział. Że Bóg inaczej myślał. Że Bóg może tak powiedział, ale o co innego chodziło Bogu. I dlatego mocni w wierze. Dwa wiersze chcę przeczytać do tego może. Do tej mocni w wierze, do tego, abyśmy w wierze byli mocnymi, wtedy nie damy. Kiedy na czym polega to życie w wierze? List Pawła do Galacjan, 2 rozdział, 2 ostatnie wiersze. Znane słowa apostoła Pawła. Do Galacjan, 2 rozdział, 20 i 21. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Czytając ten znany bardzo wiersz, bardzo często go sam czytałem i głęboko go przeżywałem, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja. I zawsze wtedy powstaje takie pytanie, jak sobie zadajemy, czy jestem ukrzyżowany z Chrystusem. I jeśli żyjemy też jeszcze my, to nie możemy sobie dać odpowiedzi. Nie możemy znaleźć odpowiedzi. Szukamy jej, kluczymy, pytamy się, bo nie wiesz, czy umarłeś z Chrystusem. Mówisz, a na czym to polega umrzeć z Chrystusem? Czy to się dzieje jakoś przez wiarę, czy to się dzieje w sferze, nie wiem, no myśli tylko, czy to się, no jak to się dzieje, że ja umarłem z Chrystusem? Jak ja sobie mogę dać odpowiedź, czy ja umarłem z Chrystusem? I powiem, ja wiem, mówię to, co sam przeżywałem, czego sam jako jeszcze młody człowiek szukałem, bardzo intensywnie szukałem. I ponieważ żyłem jeszcze ja, nie mogłem naprawdę wyobrazić sobie, nie mogłem znaleźć właściwej, satysfakcjonującej mi odpowiedzi. Każda była jakaś nie taka, bo nie ma, bo nie znajdziesz. Jeśli jeszcze ja żyję, to zawsze będzie takie w sferze filozoficznej ta odpowiedź. I taka będzie wtedy tylko ci pasować, taka filozoficzna odpowiedź. Umarłem sobie, a wiesz, tam się stało i tak jest zapisane, tak jest zaklepane, ale nie będziesz tego czuł w sercu swoim, że umarłeś i że żyjesz z Chrystusem. Nie będziesz tego czuł, ponieważ moje ja, życie w ciele, życie żyje, kiedy ja żyję, dla mnie, ono miesza w tym nie, tą prawdę po prostu miesza, ona nie jest klarowna. Natomiast z Chrystusem jestem ukrzyżowany i z tego wynika, nie żyję już ja. On mógł to potwierdzić, on mógł to powiedzieć. I nie żył już, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to było dla Pawła jasne i dla każdego z nas stanie się jasne, klarowne, kiedy jesteś ukrzyżowany, gdy już ty nie żyjesz. Gdy już nie żyje twoje ja, twój egoizm, twoja wola, twoja stara natura. Wtedy wiesz, że jesteś ukrzyżowany. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze. A obecne moje życie w ciele, chociaż w ciele, jest życiem w wierze. Zaczął się nowy etap. I to jest ciekawe, warto zauważyć, bo nowy etap zaczyna się, kiedy narodziliśmy się na nowo, prawda? Ale gdybyśmy tylko do tego się etapu pierwszego odnosili, to tam po drodze wiele jeszcze upadków i wiele mojego ja. A Paweł mówi tutaj o takimś innym etapie. I żyję już, obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze. I życie w wierze, o którym tu mówi Paweł, zaczyna się wtedy, kiedy on umarł, kiedy został ukrzyżowany z Chrystusem i przestał żyć dla siebie. Zaczęło się życie w wierze. Życie w wierze, o której tu mówi ten wiersz, w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie, zaczyna się wtedy, kiedy możesz powiedzieć: już nie żyję ja. Wtedy zaczyna się pełne życie w wierze w Syna Bożego. I takie myśli mi po prostu przyszły w związku z tym, że dlaczego wcześniej jest to niemożliwe, to życie w wierze, w pełnej wierze. Ono jest zakłócane, jeśli ciało żyje, jeśli jeszcze swoje życie przeprowadzam, jeśli jeszcze swoje racje, jeśli jeszcze swoje żądania, swoje pragnienia cielesne spełniam. On jest pogmatwany. To życie w wierze, mówimy, co to jest to życie w wierze? Wiecie, bo umarł, moment, kiedy przestaje żyć, kiedy ja przestaję żyć i nie żyję już ja. Nie żyję już ja. Jeśli jeszcze żyjemy, to powinno być to naprawdę głębokim pragnieniem naszym, żeby już nadszedł moment, że przestaniesz żyć dla siebie. Że przestanie żyć twoje ja, że przestaną żyć twoje emocje, że przestaną żyć twoje pożądliwości. Bracia i siostry, nie wiem, czy macie taką świadomość, taką modlitwę. To jest normalny, powiem, stan, do którego Bóg chce nas doprowadzić. To nie jest stan dla jakichś tam, nie wiem, egzemplarzy pojedynczych wśród chrześcijaństwa. To jest normalny stan. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. I powinniśmy mieć takie pragnienie, by już móc powiedzieć: więc już nie żyję ja. I kiedy przychodzi wtedy pokusa, kiedy przychodzi jakieś doświadczenie czy próba, nie żal nam, powinien zostawić drogie sobie rzeczy. Nie oglądamy się wstecz, nie tęsknimy za Egiptem, bo umarliśmy. Jeśli nie, to takie rzeczy się zdarzają. I to są ciężkie rzeczy, i to są nieraz ciężkie, powiem, przestępstwa duchowe. I kiedy przestaję żyć dla siebie, według moich dotychczasowych reguł, zasad, no tą drogę my znamy. tą ludzką drogę, prawda? My bardzo dobrze znamy. Tą ludzką drogę bardzo dobrze znamy, mamy ją, powiem, jak to się nam mówi, jak uczeń ma coś wyszlifowane, tak? Coś tak, on taki jest. Obryty. Obryty, nie zagniesz go. I to nasze życie, nasze, według starego człowieka, starej natury, my mamy obryte w paluszku, nie? Każdy specjalista. Prawda? Mamy. Wszystko wiemy. Wiemy, jak reagować, wiemy, jak głos, wiemy, jak się rozedrzeć, wiemy, kiedy się rozwijamy, kiedy tupnąć i tam, co tam jeszcze. Wszystko wiemy. Mamy to obryte w paluszku. Jesteśmy ekspertami. Natomiast to nowe życie w Chrystusie, powiem, wszyscy jesteśmy początkujący. To jest życie w wierze. To jest życie, które mamy w paluszku. To jest wszystko doświadczanie nowych rzeczy. Bo to są Boże rzeczy, Boże prawidła. Boże prawidła. Jak to będzie? Jak to będzie? Pytanie. Jak to będzie, jak się uniżę w swoim domu? Jak to będzie? Bo według mojego, to ja wiem, jak ja mam, nie? Rąbnąć stół, tupnąć, ja to rządzę. Guzik, chociaż guzik wiem, nie? Bo to nie idzie tak, jak ja chcę. Ci to człowiek dziwi, że nie idzie tak, jak on wie. No, to powinno zaskutkować. A to nie skutkuje, bo ten drugi też stupie. I drze się głośniej. Jojacie, i szok. To jest takie życie w szoku. Jak żyje się według ciała, co ciągle to jest życie w szoku. Chociaż wiesz, że to powinno zadziałać, a nie działa. Wiesz, że powinno to przekonać twoją żonę. Nie przekonuje. Wiesz, że masz argumenty nie do zbicia. Zbija. Zbija. Takie jest życie głupie według ciała. Ale to życie w wierze, to życie w nowym już wydaniu, na tej nowej drodze, ono ciągle jest jakby takim doświadczaniem, ciągle takim, taką niewiadomą. W zaufaniu właśnie. Właśnie w wierze. Co się stanie, gdy się uniżysz? Nie, nieraz mówią, słyszę nieraz tak. Ja nie mogę. Ja nie mogę tak wobec swojego męża, bo wtedy... Więc ona, bo to według męża, to więc ona będzie według mojego, ja. I co jest z tego? Będzie jakiś efekt? No będzie, ale zły. A życie w wierze mówi, bądź taki, unisz się. Unisz się, a Bóg ci da zwycięstwo. Bóg ci pobłogosławi. Bóg ci pobłogosławi. Bóg ci da wyjście. Kiedy rodziły nam się kolejne dzieci i coraz więcej ich i przekraczaliśmy niebezpiecznie barierę normalności, to mój paluszek mi mówił, oj, może być źle, chyba będzie źle. Wszyscy dookoła wiedzieli, my też, ja to takiego chrześcijanin tak mówiłem, taki dobry chrześcijanin, że może, wszyscy dookoła byli pewni, że będzie kiepsko. A gdybym był wtedy mocny, wierzę, bym powiedział, nie, będzie pięknie, bo Bóg daje i Bóg będzie błogosławił. Bóg sprawi, że będą mogli skończyć studia, jak będą chcieli. Bo w tamtych czasach jeszcze skończyć studia było bardzo ciężko i myśleliśmy, no, trudno, nie będą po studiach i trudno. A, to będą biedni. To ja co, nie będą, tak? I gdybym wtedy był takim mocnym, to bym powiedział, nie. I gdybym żył w wierze, to bym się nie miał tych obaw. Po co? Bo Bóg ma swoje zasady, Bóg ma swoje reguły. Wiecie, i kiedy wkraczamy w tą sferę życia z Bogiem, ona jest nazwana życiem w wierze, bo ty tam nie żyjesz jako praktyk, bo nic jeszcze nie masz praktyki. Nabywasz ją dopiero, przekonujesz się. Wierzysz, ufasz Bogu, ufasz Bożemu Słowu, ufasz Bożej obietnicy. Ufasz Bożej obietnicy. Ufasz temu, że Bóg jest dobry. Ufasz temu, że Bóg cię przeprowadzi. Ufasz temu, że Bóg nie da ci więcej ponad siły twoje. A kiedy da nawet ciężko coś, to da razem z tym siły i wyjście. Ufasz. Życie w wierze. Panie, nie doświadczyłem tego, ale ufam Tobie. Tego jeszcze w moim życiu nie było, żebym miał 5 dzieci albo 6 dzieci, a 7 idzie, a ja 9. ale tego jeszcze nie doświadczę, ale ufam Tobie. Tego nikt jeszcze może nie doświadczył w moim domu, wśród moich znajomych, żeby się na przykład uniżyć przed swoim współmałżonkiem, uniżyć się kolejny raz. Nikt tego nie doświadczył, a wszyscy mówią, nie doświadczaj, nie idź, nie warto. Ale ja Tobie ufam i to jest życie w wierze. Wiecie, ono się zaczyna wtedy, kiedy przestajemy żyć my według starych zasad. Kiedy te nasze zasady w paluszku umierają. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja. A moje życie w ciele obecne jest życiem w wierze w Syna Bożego. I tak żył Paweł. I tak możemy my żyć w wierze. Bóg jest tak samo mocny. Bóg jest tak samo wspaniały i tak samo bliski. I tak samo wszechmogący, jak za dni Pawła. I jego życie było cudownym życiem i nasze będzie cudownym życiem. Niech Bóg nas uczy ufać Jemu, abyśmy mogli doświadczać życia w wierze. To jest życie w pokoju. Tego życia nie przestraszy byle co, a nawet nie przestraszy coś najgorszego. Tak brzmią mi w uszach świadectwa Mariolki. Ją spotkało najgorsze. Nowina najgorsza. I nie przestraszyła jej. Jak żyjesz w wierze, w ufności, nie przestraszy cię. Bo Bóg jest mocniejszy niż te wszystkie przeciwności. Nasz Bóg jest ponad wszystko. Chwała Bogu za to. Chwała Panu na wieki. Amen.